Projekt Go Green, Go Digital to innowacyjna inicjatywa realizowana przez ProInvest, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest dla uczestników w wieku do 29 lat z regionu rybnickiego. Głównym celem projektu jest rozwój świadomości ekologicznej, transformacji cyfrowej oraz akceptacja zmian kluczowych w transformacjach cyfrowej i energetycznej. Adresatami naszego projektu są uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, uczestnicy Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz studenci z filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy aktywnie działali w projekcie, nie tylko biorąc udział poprzez bierny w naszych wydarzeniach, ale również czynny, na przykład nagrywając z nami podcasty czy kursy.
Go Green, Go Digital to proces transformacji, który dzieje się na naszych oczach. W tym regionie, w Rybnickim Okręgu Wodorowym, który dawniej był Rybnickim Okręgiem Węglowym, biegniemy w tym procesie, zanim nauczyliśmy się chodzić. To tu dokonują się przeobrażenia w kierunku ekologii i w kierunku transformacji cyfrowej. Chcemy, aby poprzez projekt Go Green, Go Digital uświadomić zarówno dzieciom, młodzieży, studentom, osobom dorosłym, że w tym procesie należy uczestniczyć i dokonać swoistego ekologicznego nawrócenia.
Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do takiego niezwykłego projektu Go Green, Go Digital, w którym połączyliśmy trzy pokolenia młodych ludzi. Dzieci z klas podstawowych, uczniów ze szkoły średniej i studentów uczących się w najlepszej technicznej uczelni na Śląsku. Co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy mnóstwo różnych prelekcji, zajęć, szkoleń, warsztatów, pikników, wyjść, wyjazdów studyjnych, pracy grupowej, indywidualnej, mnóstwo wspólnych działań, które są dedykowane takim dwóm kluczowym transformacjom, które dzieją się dziś na świecie, tu u nas w najbardziej industrialnym regionie Polski, na Śląsku, w wyjątkowym mieście w Rybniku, który przechodzi właśnie z tej węglowej transformacji w tą transformację wodorową, staje się okręgiem, rybnickim okręgiem wodorowym, a mowa tu o dwóch transformacjach, które nazywamy transformacją cyfrową i transformacją energetyczną. Wszystko to połączone jest z taką naszą tożsamością regionalną, bo należy pamiętać, że dziedzictwo przemysłowe, górnictwa, hutnictwa, przemysłu ciężkiego na Śląsku jest jednym z najwspanialszych historii rozwoju kariery zawodowej i przemysłu w ogóle w Polsce. Projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji właśnie dla Śląska na lata 2021-2027. Zapraszam.
Dzień dobry, dzisiaj jest z nami Piotr Tokarz. I porozmawiamy trochę o automatyzacji i robotyzacji, czyli nowoczesnej technologii, którą możemy znaleźć aktualnie w rozwoju przy naszym kraju, powiedzmy. I tak właściwie zacznijmy od tego, czym jest ta automatyzacja i robotyzacja. Jakie są różnice między nimi?
No w sumie to są dwa różne procesy. Jedne, że z jednej strony one są bardzo ze sobą powiązane i pojęcia się wymiennie stosuje, aczkolwiek automatyzacja jest szerszym procesem i szerszą dziedziną wiedzy niż robotyzacja. Jeśli mówimy o automatyzacji, to mówimy o liniach produkcyjnych, mówimy o zmianach w pewnej podejściu do wykonywania procesów i zamienianiu ich z funkcji jakby prostych na bardziej rozbudowane i automatyczne. Natomiast robotyzacja to tylko wykonanie konkretnej czynności. Konkretnej czynności na zasadzie takiej, że roboty wykonują dany proces i mogą ze sobą współdziałać. Natomiast kilka robotów bądź kilkanaście mogą stanowić cały proces automatyzacji.
takim razie, czy każde zautomatyzowane urządzenie to robot?
Nie. Robot składa się na kilka robotów może być tym zautomatyzowanym urządzeniem. Natomiast całe zautomatyzowane urządzenie to dużo większa sfera. To nie tylko roboty, ale również przenośniki, obczujnikowanie, to urządzenia, które jakby pomagają logistycznie wykonać działania pojedynczych robotów.
Mówiąc roboty, pewnie mamy w głowie jakieś duże maszyny, ale tak naprawdę występują one również w naszym codziennym życiu? Jeżeli tak, to co zmieniają?
To znaczy mamy chyba dwa rodzaje tak robotów, ogólnie można by było powiedzieć, bo z jednej strony mamy roboty przemysłowe, a z drugiej strony są to roboty, które bym ja zakwalifikował jako roboty domowe. Te przemysłowe to zazwyczaj duże, konkretne maszyny do wykonania pojedynczych procesów, które są w danym dziedzinie przemysłu, natomiast te, które są nazywane robotami domowymi, to roboty, które mamy w domu, na przykład rumba do sprzątania, czy też roboty kuchenne różnego rodzaju, które w jakiś sposób oddziaływują, uczą się z nami pewnych interakcji, jak również poznają jakby pomieszczenia, mapują to pomieszczenie jak najlepiej, jak najkonsekwentniej wysprzątać. To są robociki zazwyczaj małe, konkretne, ale powinny być przyjazne człowiekowi.
Wspomniał Pan o robotach przemysłowych i robotach domowych. A co z takimi, które widzimy w filmach, humanoidalne? Czy wystąpią one kiedyś w przyszłości?
To znaczy, ta przyszłość już jest. Te humanoidalne roboty obecnie są to poniekąd nawet egzoszkielety, które pomagają nam w różnych działaniach rehabilitacyjnych. Ja wspominam lata 80., gdzie na filmach widzieliśmy te roboty, na przykład Terminator czy inne filmy, gdzie wydawało nam się, że jest to niemożliwe, że to powstanie. 30-40 lat później te roboty są. W związku z czym to, co obecnie sobie wyobrażamy, jak najbardziej będzie za niedługo wykonane. I myślę, że tak to działa, że ten postęp technologiczny jest bardzo, bardzo konkretny i człowiek ma tą naturę, że dąży do tego, żeby wykonać to, co sobie wymyślił, aby sobie ułatwić życie. Stąd roboty humanoidalne na pewno będą coraz częściej wkraczały do życia codziennego.
Wiemy, że roboty wchodzą w różne branże, coraz bardziej przejmują nasz cały system. Ale czy są jakieś dziedziny, w które wiemy, że nigdy nie zostaną zrobotyzowane? W których zawsze ten człowiek będzie jednak potrzebny?
To znaczy, możemy sobie wyobrażać, że są takie dziedziny, natomiast czy wiemy, chyba nie jestem odważny na tyle, żeby powiedzieć, że takie dziedziny mogą być. Dzisiaj sobie wyobrażam, że może to być psychologia, psychoterapia, gdzie jednak ta interakcja człowieka jest bardzo ważna i tutaj chyba robot na tyle nie jest w stanie poznać tajników i zagadek ludzkiego umysłu, żeby móc nim kierować. Ale czy w przyszłości nie będzie coś, co będzie nas naprowadzać? Trudno powiedzieć. Wiele rzeczy takich empatycznych, takich umiejętności społecznych, tego roboty nie umieją. Roboty się pewnych takich rzeczy mogą uczyć, ale to jednak człowiek jest kreatywny i myślę, że w tej dziedzinie będzie najtrudniej go zastąpić.
Myśli Pan, że to jest jedyna kategoria, w której robot nie może zastąpić człowieka? Czy jest
nie, ja myślę, że jest więcej, ale w tych wszystkich społecznych jakby przekazach, tam gdzie jest potrzebna empatia, tam gdzie jest potrzebna decyzja człowieka, tam gdzie jest potrzebne niestandardowe działanie, tam człowiek na pewno ma przewagę. Bo robot to jest nic innego jak maszyna, która się po prostu nauczyła pewnych rzeczy sama, bądź to się nauczył człowiek poprzez oprogramowanie, ale nie jest tak, że po prostu potrafi podejmować samodzielne decyzje. Ona musi przejść pewien cykl i nauczyć się, że wtedy po prostu ten robot już kiedyś wykonał taką operację i na podstawie analizy porównawczej, czy też analizy swojej bazy danych, po prostu jest w stanie wykonać to działanie.
To w takim razie w których dziedzinach ten robot zastąpi nas, ludzi, za paręnaście lat?
W których dziedzinach nas zastąpi? No już nas zastępuje w wielu dziedzinach, bo na przykład magazynowanie, czy to mamy Amazona, gdzie paczki po prostu są układane, wysyłane, sortowane przez roboty, czy na przykład są roboty spawalnicze w liniach produkcyjnych, motoryzacyjnych, gdzie mamy przemysł samochodowy i te linie produkcyjne powodują to, że tam roboty zastępują ludzi. Przede wszystkim zastąpi nas we wszystkich, moim zdaniem, powtarzalnych czynnościach. Czynnościach, które są proste, powtarzalne i można by było powiedzieć nieekonomiczne, jeśli chodzi o wykonanie przez człowieka, bo robot po prostu z racji tego, że jest robotem, nie męczy się, wykonuje wszystko precyzyjnie, a więc jest dokładniejszy, no więc stąd zastąpienie go ma sens, zastąpienie człowieka ma sens po prostu, żeby tego robota wykorzystać.
Roboty wchodzą na coraz większą skalę do naszego życia, ale jakie są największe wyzwania związane z tym rozszerzaniem się robotyzacji w naszym życiu? Co stanowi największy problem?
Znaczy, ograniczenie jest takie, jak to wykonać i jak wykonać to precyzyjnie. To znaczy, ja bym powiedział tutaj, że wchodzimy w coraz to nowocześniejsze dziedziny. Przede wszystkim wchodzimy w medycynę i stosujemy roboty, które mogą wykonywać operacje, roboty chirurgiczne, roboty rehabilitacyjne, tak? Roboty, które pomagają funkcjonować z osobami starszymi. Jeżeli to są roboty, które mają wykonywać te czynności, operacje, rehabilitację czy też pomoc ludziom, to musimy dbać o to, żeby te roboty były przede wszystkim pewne, precyzyjne, ale również i bezpieczne. Stąd po prostu bardzo ważne jest, żebyśmy zaprogramowali tak robota, aby on nigdy, co z definicji jest również nazwane, nie wystąpił, czy też nie uszkodził człowieka.
Czy roboty są zawsze bezpieczne, czy zdarza im się jednak jakaś pomyłka, jakiś sposób zbuntowania się?
To znaczy, kwestia zbuntowania to już jest kwestia wymknięcia się spod kontroli. Ja bym tutaj powiedział bardziej, że to jest kwestia błędnego oprogramowania lub też zmęczenia materiału, czyli zużycia się pewnego rodzaju materiału, z którego wykonany jest robot i wtedy zniszczenia detalów, które on wykonuje. Natomiast no, musimy dążyć do tego, żeby takich pomyłek nie było. Stąd faza testowania, projektowania, weryfikacji jest bardzo ważna. Oczywiście istnieje obawa, że może coś się nie udać, ale bardziej bym był skłonny powiedzieć, że jest to błąd człowieka, który źle oprogramował. Nie jestem zwolennikiem teorii, że roboty zastąpią ludzi.
Wspomniał Pan o tej fazie testowej. Jak długo ona zazwyczaj trwa?
To zależy, co mamy wykonywać, tak? Bo jeżeli to ma być proces przemysłowy, czy też jakiś proces technologiczny, no to jesteśmy narażeni jedynie na zniszczenie ewentualnie pewnej partii materiału. Stąd próby i też próby wykonania i też zniszczenie nie jest jakby tutaj problemem, bo to jest tylko kwestia finansowa. Natomiast no, testowanie robotów, które działają na ludziach, na życiu ludzkim, robotów właśnie chirurgicznych, jak już wspomniałem. Tutaj zdecydowanie precyzja jest bardzo ważna i pewność działania no, musi być duża. Jaki to jest długi okres i jaka jest to faza testowania, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Nie miałem doświadczeń z tymi typami robotów.
Słysząc robot, mamy trochę w głowie sztuczną inteligencję. Jak robot łączy się ze sztuczną inteligencją i czy robot bez niej jest wciąż zaawansowaną technologią, czy jest to już po prostu zwykła maszyna?
To znaczy, to wszystko zależy, jaka jest funkcja robota. Jeżeli to jest robot, który wykonuje określoną czynność, ma się nie uczyć, a ma być tylko jakby reproduktorem i wykonawcą pewnych elementów, na przykład ma składać jakieś elementy, przenosić z miejsca na miejsce, ta sztuczna inteligencja tu nie jest potrzebna, bo my wtedy jesteśmy w stanie zaprogramować go do konkretnych czynności i te czynności są jakby powtarzalne. Natomiast jeżeli jest to robot, chociażby taki robot Roomba, który ma sprzątać, tam sztuczna inteligencja się przydaje, bo chociażby w mieszkaniu każdy z nas jest w stanie coś przestawić, inaczej ustawić krzesło i ten robot, bazując na tym, że ma się uczyć pomieszczeń, ma się uczyć jak najszybciej posprzątać, musi po prostu wybrać, ominąć przeszkody i tutaj ta jego nauka jest bardzo ważna. Ponadto no, ze sztuczną inteligencją jest związanych szereg rzeczy, tak? Powiązanie się z bazą danych, powiązanie się z internetem, kwestie przeszukiwania zasobów internetowych, odwoływania się do różnych przypadków, czy też analizowania po prostu pewnych przypadków, które gdzieś kiedyś zostały zweryfikowane. No wtedy robot po prostu jak najbardziej uczy się i sprawdza, porównując to przez pewnego rodzaju analogię.
Czy możemy nauczyć się programowania robotów w praktyce, czy jest to jednak bardziej specyficzna wiedza, którą potrzebujemy, żeby to zrobić?
Nie, to jest bardzo prosta rzecz. To jest prosta rzecz, to znaczy ja bym powiedział tak, że to wszystko zależy, na jakim etapie jesteśmy, ale badania dowodzą, że 4-5-latków już możemy nauczyć prostych czynności, tym bardziej, że mamy do tego bardzo dużo narzędzi. Mamy klocki Lego kreator, zaczynamy właściwie składać, ale później mindstormy, które już są programowalne i możemy tworzyć dowolne roboty w różnych środowiskach. Możemy M-bloki. Jest jeszcze różnych innych serii takich robocików bardzo dużo i tutaj wystarczy, że ktoś potrafi je złożyć, wie po co jest. Te roboty mogą działać autonomicznie, bądź też sterowane mogą być przez różnego rodzaju kontrolery. Z jednej strony robot sterowany kontrolerem umożliwia po prostu zobaczenie, jak to działa, a z drugiej strony można zrobić robota autonomicznego, na przykład poruszającego się po linii, czy też robota walczącego na ringu, tak zwane sumo. No i później trzeba poznać tajniki tej wiedzy robotycznej. I tu można by było podzielić to na kilka jakby etapów. Z jednej strony powinniśmy znać matematykę, powinniśmy znać fizykę, powinniśmy wiedzieć, co to są czujniki, jakie są czujniki, aktuatory, ramienia. Z drugiej strony powinniśmy jednak znać też jakiś język programowania. Czy to najprostszy według mnie Python, czy C++, czy już oprogramowanie specjalistyczne do robotów. Natomiast później, no wiadomo, w zależności co się chce robić. Jeżeli to mają być roboty przemysłowe, to musimy poznać dynamikę tych robotów, zasięg, jakie czynności, jakie funkcje mają być wykonywane. No, różnych dziedzin jest dużo, natomiast dla młodych osób polecam po prostu stworzenie dowolnych, czy to elektronicznych, czy to takich właśnie zabawkowych robotów, które da się programować i z tego powodu na tym etapie jesteśmy w stanie bardzo, bardzo łatwo nauczyć się programowania. Czy my programujemy małego robota, jeżdżącego po linii, przenoszącego ewentualnie różnego rodzaju elementy, czy też omijającego przeszkody, czy później w rzeczywistości będziemy programowali robota przemysłowego, to zasady programowania będą te same. Kwestia mechaniki, kwestia elektroniki, automatyki będzie tutaj inna, natomiast zasady programowania, ta część informatyczna, ta sama.
Wspomniał Pan o tych najmłodszych dzieciach, o tych w wieku przedszkolnym, że da się je nauczyć podstaw programowania. Myśli Pan, że za parę lat, paręnaście w przedszkolu, oprócz nauki literek, będziemy również uczyć się programowania?
To znaczy, to się już dzieje. To się już dzieje. Mamy szereg szkół prywatnych, firm prywatnych, może nie szkół, które dają możliwości uczenia się składania, programowania w formie zabawy dzieciakom z przedszkola czy do młodszych klas szkoły podstawowej. I tutaj jak najbardziej. Ja myślę, że jest to forma zabawy i zachęcenia do tego, aby młodzi poznali również takie tajniki prostej techniki. Kiedyś technika to były śrubki, to był młotek. A teraz zdecydowanie jest to bardziej interaktywna zabawa, gdzie dzieci po prostu, jak to wiele osób mówi, rodzą się z telefonami, rodzą się z tabletami i właściwie mają to we krwi, że potrafią to używać, więc dlaczego tego nie wykorzystać?
technologia i cały rynek idzie coraz bardziej do przodu, ale jakie wiążą się z tym zagrożenia, takie jak na przykład bezrobocie, czy wiąże się z tym, że roboty idą coraz bardziej w nowoczesność, czy wiąże się z tym bezrobocie albo inne problemy tego typu?
Znaczy, pewnie tak. Z tym, że to też ciężko określić. Pytanie, czy to będzie bezrobocie ze względu na to, że nas roboty zastąpią, czy to będzie bezrobocie, że będzie mniej pracy, bo może być sytuacja taka, że będziemy musieli się mocniej przebranżowić, że powstaną nowe zawody, powstaną jakby potrzebni pracownicy w innych dziedzinach. Zdecydowanie może być więcej potrzebnych programistów, designerów, osoby, które rozwiązują problemy natury technologicznej. Natomiast nie będzie potrzebnych osób do powielania czynności, bo powielanie czynności jest po prostu tutaj zastępowane przez robota. Więc kwestia edukacji może się zmienić i tworzenia tej edukacji na nowe kierunki. Stąd właśnie to, co wspomnieliśmy w poprzednim pytaniu, że to młodzież, to dzieci należałoby uświadomić i kształcić już od najmłodszych lat, żeby wiedzieli, że te nowe technologie wchodzą i będą nieodzownym elementem naszego życia.
Wspomniał Pan o przebranżowieniu się trochę naszego społeczeństwa. To jeżeli Pan miałby doradzić młodym ludziom, na jakie studia iść, w jaki kierunek podążać, to co takiego to by było?
Z racji, że prowadzę szkołę techniczną, to od razu powiem automatyka, robotyka, mechatronika, tak? Ale rzeczywiście coś w tym jest, bo wszystkie te trzy kierunki, które no różnią się, ale są w pewnych elementach, obszarach zbieżne, posiadają takie interdyscyplinarne podejście. Podejście, gdzie oprócz przedmiotów bardzo ważnych, ogólnych, jak matematyka, fizyka, uczymy się tam mechaniki, uczymy się elektroniki, automatyki, jak również języków programowania. I te wszystkie dziedziny łączą jakby wszystko na etapie technikum. Natomiast jeśli chodzi o studia, no to później tą interdyscyplinarność trzeba by było zastąpić jednak jednym kierunkiem. I albo ktoś wybiera informatykę, albo ktoś wybiera mechanikę, albo ktoś wybiera automatykę czy elektrykę. I to są poszczególne kierunki, gdzie się kształci. Co nie jest powiedziane, że tych pozostałych nie wykorzystuje. No, a wiedza z techniką powoduje, że jednak ten obszar rozumienia tych pojęć technicznych jest bardzo szeroki. Stąd po prostu taka by była moja koncepcja.
Powiedzieliśmy sobie już, na jakie studia uważa Pan, że dobrze jest pójść, a na co raczej, co lepiej ominąć, raczej unikać?
Moi, to jest pytanie bardzo trudne, bo komuś powiedzieć, że ma na to nie iść, jak jest przekonany, no to...
To i tak pójdzie, ale
to i tak
jak
pójdzie.
Ktoś szuka jeszcze i chce badać ten temat, to może pomoże, co nie.
To znaczy, ja myślę, że należałoby zmienić podejście do myślenia o pewnych rodzajach studiów. Jeżeli ktoś idzie na logistykę, spedycję, jest to związane z transportem, z magazynowaniem. To musi być świadom, że tam będzie również robotyka, że tam będzie układanie paczek, programowanie, tam będzie ta logistyka, która nie będzie jakby tylko papierkiem i załadowaniem tira i przesłaniem go w inne miejsce. Tam będzie trzeba po prostu zmienić sposób myślenia o tradycyjnych zawodach. Tak samo jak ktoś idzie na mechanikę, to wydaje mi się, że i tak skończy na obrabiarkach numerycznych, czyli będzie CNC, będzie to, on nie będzie używał młotka. Jeden z dyrektorów kopalń powiedział mi, że on nie potrzebuje już górnika na kombajn, on potrzebuje automatyka, bo tam jest w pełni sterowalna aparatura, w pełni sterowalne urządzenie czy maszyna. Stąd nie kształcimy w zawodzie technik górnictwa podziemnego już, coraz rzadziej. Ostatnie klasy będą niedługo kończyły. Natomiast jak najbardziej możemy kształcić automatyk od specjalności górniczej, bo te kierunki jeszcze gdzieś są. Stąd na przykład na uczelni w Gliwicach powstał kierunek na Wydziale Górniczym automatyka. Więc to też jest po prostu powiązane. Musimy chyba inaczej zacząć myśleć o tym, że zawody będą inaczej postrzegane przez to, że są nowe technologie.
Jest taki kierunek a propos górnictwa, górnictwo kosmiczne. Co z tym? Czy to idzie w dobrą stronę, czy też raczej będzie zanikać?
No mówi się o tym, że będziemy transportowali złoża, jak się wyczerpią z Ziemi, że łatwiej będzie przywieźć z Księżyca jakieś metale czy coś. No, czy to jest możliwe? No pewnie tak, wycieczki już są. To jest kwestia technologii. I można marzyć, bo po prostu byliśmy kiedyś właśnie na etapie filmów science fiction o robotach, Terminator czy inne, które gdzieś tam się odbywały, nawet czy roboty wysyłano w kosmos. No a teraz to się odbywa, tak? Czyli za ileś lat, kto wie, może tak będzie. Natomiast ważne jest, żeby roboty się nam nie wymknęły spod kontroli, czy też ewentualnie te roboty nie opanowały wszechświata, a my zostaliśmy tylko cząstką tego wszechświata na Ziemi.
Bardzo panu dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo.